związku z rokiem wiary, zanim podejmiemy refleksję nad poszczególnymi prawdami i ich odniesieniem do życia duchowego, wpierw zastanawiamy się, co to jest wiara i co znaczy wierzyć. Bez trudu dostrzegamy też, że choć na samo wierzenie składa się cały szereg aktów przyjęcia za prawdę tego, co Bóg objawia, to jednak wiary nie można traktować jako jednorazowej czynności, gdyż jest ona postawą, to znaczy zajęciem względnie trwałego stanowiska wobec przyjmowanej prawdy. Od strony zjawiskowej i psychologicznej każdą postawę można opisać w trzech aspektach: poznawczym, aksjologiczno-afektywnym i działaniowym. Mówiąc prościej, w każdej postawie jest element poznawania tego, czym jest dana rzeczywistość. Odpowiednio do tego człowiek poznawanej rzeczywistości daje określone miejsce w swojej hierarchii wartości. Temu zaś towarzyszą określone stany uczuciowe. Z kolei z tego, co zostało poznane i zarazem uznane jako wartościowe oraz uczuciowo poruszające, wynikają określone działania. Zarysowana tu struktura postawy odnosi się do wiary jako takiej. Oprócz wiary religijnej, która interesuje nas w sposób szczególny, mamy przecież inne postaci wiary. Na przykład można mówić o czymś w rodzaju wiary intelektualnej czy wiary poznawczej. Paradoksalnie najczęściej posługują się nią ci, którzy nie widzą możliwości pogodzenia rozumu z wiarą religijną. W efekcie wierzą w potęgę rozumu. Faktem jest jednak, że każdy uczeń, a tym bardziej naukowiec i myśliciel, opiera się na wierze intelektualnej, gdyż nikt nie jest w stanie zweryfikować i zbadać tego wszystkiego, co poznaje i czego się uczy. Uczeń po prostu wierzy nauczycielowi, a naukowiec autorytetom. Jeszcze jaskrawiej widać to, jeśli chodzi o przekaz medialny. Iluż ludzi ślepo, bezkrytycznie wierzy w to, co mu podaje telewizja i co słyszy w radio, albo wyczyta w gazecie lub na stronach internetowych. To przekonanie, że rzeczywistość jest właśnie taka, jak pokazują ją media, jest po prostu wiarą, nierzadko daleką od jakiejkolwiek racjonalności i zdrowego rozsądku. Podobnie w ruchu drogowym. Kierowca wierzy, że pozostali kierowcy zachowają się na drodze w sposób zgodny z przepisami. Jest to jednak przeświadczenie oparte na przypuszczeniu, które trudno byłoby z całą oczywistością zweryfikować za pomocą metod badawczych. W świetle tego wydaje się, że wiara religijna jest daleko bardziej pewniejsza, bo choć przerasta poznawcze właściwości ludzkiego rozumu, to jednak nie stoi z nimi w sprzeczności. Wiara i rozum wzajemnie się dopełniają, jak pisał o tym błogosławiony Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio. Wróćmy jednak do kwestii postawy, za pomocą której próbujemy wyjaśnić naturę wiary religijnej. Otóż kiedy mówię w credo, że wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, to znaczy, że zajmuję jakieś trwałe stanowisko względem tej prawdy. Że nie jest to tylko chwilowe upodobanie czy ciekawość, które prysną przy pierwszej konfrontacji z brutalnością życia codziennego. Ale jest to trwała decyzja przylgnięcia do tej prawdy i wprowadzania ją w swoją codzienność. Posłuchajmy się innym przykładem. Otóż wobec centralnej prawdy o Jezusie Chrystusie nie można przejść obojętnie, ale trzeba zająć wobec niej jakieś stanowisko. Albo Chrystus jest moim Panem, albo nie. Albo Go przyjmuję, albo odrzucam. A więc aby cokolwiek powiedzieć, jaka jest postawa wiary w Jezusa Chrystusa, czy w inne prawdy objawione, trzeba wskazać na wymienione wyżej trzy wzajemnie przenikające się aspekty. One występują w pewnej kolejności, ale nie znaczy, że pojawiają się jeden po drugim, czyli ściśle w porządku chronologicznym. Kiedy zatem mówię, że wierzę w Jezusa Chrystusa, to oznacza, że stawiam sobie pytanie, w kogo wierzę, czyli co wiem o Jezusie Chrystusie, o Jego dziele zbawczym, o założonym przez Niego Kościele Świętym i tak dalej. Drugie pytanie, związane z aspektem aksjologiczno-afektywnym, czyli wartościująco-przeżyciowym, dotyczy znaczenia dla mnie tych poznanych prawd. Biorąc znowu za punkt wyjścia wiarę w Jezusa Chrystusa, konkretnie można byłoby zapytać siebie, kim On dla mnie jest jako Syn Boży, jako Zbawiciel, jako Ten, który umarł na krzyżu, zmartwychwstał i zesłał Ducha Świętego. Jakie to wszystko ma znaczenie dla mnie? Czy to, co On uczynił, uważam za ważne dla mojego życia, zwłaszcza dla podejmowania małych i wielkich decyzji? Jakie towarzyszą mi uczucia w związku z respektowaniem tych prawd? Czy wzrusza mnie Jego miłość, która popchnęła Go na krzyż? Trzeba także postawić sobie pytania o trzeci, praktyczny aspekt postawy wiary. A więc w jaki sposób to, co poznałem odnośnie do osoby Jezusa Chrystusa, a co zarazem uznałem jako ważne dla mnie osobiście, wpływa na konkretne moje życie na co dzień, na moje działanie, na moje zachowanie? W jaki sposób okazuję swoją wiarę? Po czym ją inni u mnie mogą rozpoznać? Skoro nie mam napisane na czole, ani nie noszę tabliczki z napisem "Jestem chrześcijaninem, jestem wierzący", to skąd ludzie obok mnie będą wiedzieli, z kim mają do czynienia, a przecież mają do tego prawo? Gdy zastanowimy się, na czym polega postawa wiary, to szybko przekonamy się, jak jej ostatni, praktyczno-działaniowy aspekt jest niezmiernie ważny. Starsi pamiętają, jak 30 lat temu i więcej, a więc w czasach ateistycznego komunizmu w Polsce, zwłaszcza ludzie na eksponowanych stanowiskach byli represjonowani za swoje przekonania religijne i musieli ukrywać się ze swoimi praktykami religijnymi. Usprawiedliwiając się, często mówili w ten sposób: jestem wierzący, ale nie praktykujący. To stwierdzenie nierzadko pojawia się także dziś, i to w ustach ludzi, którzy nie doświadczają bezpośredniego represjonowania z powodu swojej wiary. O ile w czasach komunizmu oznaczało to skrywanie zewnętrznych praktyk religijnych, przy jednoczesnym czasem dochowywaniu wierności w sumieniu zasadom wiary, o tyle obecnie tego rodzaju stwierdzenie może po prostu oznaczać zwykłe duchowe lenistwo, a ściślej wiarę karłowatą i martwą, bo jak powiada święty Jakub apostoł, wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie. Taka jest natura człowieka, że to, co ma w rozumie i w sercu, znajduje uzewnętrznienie w działaniu. I choć mówi się, że człowiek to dusza i ciało, a w związku z tym rozróżnia się życie wewnętrzne i zewnętrzne, to jednak w istocie człowiek jest nierozdzielną całością. Trafnie wyraził to błogosławiony Jan Paweł II, pisząc m.in. w liście do rodzin pod tytułem Gratissimam Sane, że człowiek jest osobą przez swoje ciało i ducha zarazem. Nie można tego ciała sprowadzać do wymiarów czystej materii. Jest bowiem ciałem uduchowionym, podobnie jak duch jest tak głęboko zjednoczony z ciałem, że poniekąd można go nazwać duchem ucieleśnionym. Cokolwiek więc dzieje się w sferze czysto duchowej człowieka, to zawsze znajduje jakiś rezonans w sferze cielesnej i na odwrót. Potwierdza to nasze codzienne doświadczenie. Wiemy przecież, jak bardzo zwykła dolegliwość, na przykład ból żołądka czy zęba, może ograniczyć, a nawet sparaliżować zdolność koncentracji i twórczego myślenia. Widzimy więc, że rozdzielanie w człowieku wierzącym aktów poznawczych jego wiary od aktów wolitywno-przeżyciowych i konkretnych działań oraz zachowań byłoby swoistą schizofrenią duchową i samookłamywaniem, które na kartach Pisma Świętego spotyka się z surowym potępieniem. W Apokalipsie świętego Jana Apostoła czytamy bowiem napomnienie: znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z moich ust. Ty bowiem mówisz: jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba. A nie wiesz, że to Ty jesteś nieszczęsny i godzien litości i biedny i ślepy i nagi. Jeśli zatem mówimy o postawie wiary, to chodzi o to, aby ta postawa była spójna i jednoznacznie czytelna, zgodnie ze słowami Chrystusa Pana. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co ponad to jest, pochodzi od złego. W innym miejscu Jezus powiedział, ostrzegając przed fałszywymi prorokami: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Nad taką konsekwentną postawą wiary trzeba stale pracować. Na tym między innymi polega nasze nawracanie się. To jest jeden z celów roku wiary. Papież Benedykt XVI w liście Porta Fidei pisze bowiem, że rok wiary jest zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata.